Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Witamy w naszym codziennym popołudniowym programie Czas reakcji. Mariusz Tałajkowski za konsoletą, Sławomir Orlik przy telefonach i Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Dzień dobry Państwu. Na początek może przedstawimy nasze plany programowe. Oczywiście wszystko może się zmienić, ponieważ Państwo mogą zmienić treść tego programu, dzwoniąc pod numer 510 37 i 36 do naszego studia, ale plany są takie na początek, no może nie na sam początek, ale będzie o rowerze miejskim. W dalszym ciągu nie działa. Miał zadziałać od 1 kwietnia, ale coś nie zadziałało. Mówiliśmy na ten temat w naszych programach Czas Reakcji nie tylko, już kilkukrotnie. Dzisiaj usłyszymy długo oczekiwane, bo wystosowaliśmy takie pismo i takie pytanie w tej sprawie do operatora roweru miejskiego, czyli firmy Next Bike. Otrzymaliśmy odpowiedź mailową od tej firmy i dzisiaj Państwu tę odpowiedź przedstawię. W każdym razie część roweru miejskiego jeszcze nie działa, to jest 35 stacji znajdujących się głównie w centrum Szczecina. Kiedy zadziała, w dalszym ciągu nie wiadomo. Będzie także kontynuacja tematu telefonu alarmowego numer 112. Jeden z naszych słuchaczy poskarżył się na to, że został źle obsłużony przez operatorkę tego numeru 112. Fragment tej rozmowy słyszeliśmy na naszej antenie w czasie reakcji. Został ten fragment udostępniony za zgodą oczywiście dzwoniącego, a także Urzędu Wojewódzkiego, gdzie znajduje się centrala numeru 112. W tej sprawie także były komentarze rzecznika Urzędu Wojewódzkiego. Także słuchaliśmy wielu komentarzy z Państwa strony. Dzisiaj naszym gościem będzie pani Małgorzata Smolarek, kierownik Centrum Powiadamiania Ratunkowego, czyli właśnie tego numeru 112. Z panią Małgorzatą porozmawiamy na temat kwalifikacji operatorów numeru 112, jakie są wymagane od nich umiejętności, jakie szkolenia przechodzą i także jakie procedury są, no, są obowiązkowe, jakie procedury są wdrażane już w trakcie zgłaszania konkretnej sprawy pod numerem 112. No i temat wywołany wiadomością, o której mówiliśmy w serwisach informacyjnych, a mianowicie temat koncertu, planowanego koncertu zespołu Behemoth. Ten koncert ma odbyć się we wrześniu w Szczecinku w ramach festiwalu, którego tytuł brzmi Metal Fest czy Materia Fest. Ten festiwal to już jest impreza cykliczna. Pierwszy tego rodzaju festiwal odbył się w Szczecinku w 2012 roku. W tym roku do udziału w tym festiwalu zaproszona została właśnie kapela Behemoth. Z tego powodu pojawiły się w Szczecinku protesty i na te protesty odpowiedział także burmistrz Szczecinka, pan Jerzy Hardy Douglas. Odpowiedział, że oczywiście bierze pod uwagę te wszystkie protesty, ale koncert zespołu Behemoth odbędzie się i prosiliśmy gorąco, żeby pan Jerzy Hardy Douglas, burmistrz Szczecinka, zechciał być gościem dzisiejszej audycji i zgodził się. Około godziny w pół do trzeciej będziemy mieli okazję porozmawiać z panem burmistrzem i oczywiście także liczę na Państwa udział w tej rozmowie. 510 37 i 36 numer telefonu do nas. Na początek temat, który został zaprezentowany przez nas wczoraj. Chodzi o mięso kurczaków, które niezabezpieczone w nieodpowiednich warunkach, zdaniem naszego słuchacza, który także przesłał nam odpowiednie zdjęcia, fotografie, zdokumentował to wydarzenie. Otóż mięso tego kurczaka leżało sobie koło kasy w sklepie wielkopowierzchniowym, czy też średniopowierzchniowym Biedronka. Mówiliśmy, Janusz Wilczyński mówił na ten temat wczoraj i oczywiście także czekaliśmy z utęsknieniem na odpowiedź Biedronki w tej sprawie i otrzymaliśmy taką odpowiedź. Szanowny panie redaktorze, kwestie dotyczące jakości oferowanych przez nas artykułów są dla nas kluczowe, dlatego niezwłocznie sprawdziliśmy tę sytuację. Na wstępie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi w naszej sieci rygorystycznymi procedurami dotyczącymi przechowywania produktów świeżych, mięso na sali sprzedaży znajduje się w dedykowanych chłodziarkach. Dotyczy to także wskazanej placówki w Szczecinie. Widoczna na zdjęciu sytuacja miała charakter incydentalny, a mięso na stanowisku kasowym zostało umieszczone przez pracownika po tym, jak klient dokonał zwrotu produktów. To jest bardzo ważne, bo tego mięsa było dosyć dużo, co widać także na zdjęciu, zatem spory ten zwrot był. Mimo iż trwało to kilka minut, był to niewłaściwy sposób przechowania tego artykułu. W takich przypadkach, zgodnie z naszymi procedurami, mięso powinno zostać zutylizowane z uwagi na przerwanie ciągu chłodniczego. Dziękujemy za sygnał ze strony państwa słuchacza i jednocześnie przepraszamy klientów tej placówki. Personel sklepu został ponownie poinstruowany na temat prawidłowych zasad przechowywania żywności, w tym w szczególności mięsa i innych artykułów wymagających zachowania ciągu chłodniczego. Biuro prasowe Geronimo Martins, Polska S.A. taką właśnie odpowiedź nam przesłało. Dziękujemy za tę odpowiedź i mamy nadzieję, że to mięso będzie przechowywane w odpowiednim ciągu chłodniczym przez cały czas i nigdy nie znajdzie się przy kasie. Teraz temat wiosenny. No jeszcze to nie wiosna w kalendarzu, ale już czujemy tę wiosnę. Jeden z naszych słuchaczy zadzwonił do nas z takim pytaniem. Posłuchajmy.
Jest Kalisza Pomorskiego, na imię Marek. I mam takie pytanie. Może ktoś ze słuchaczy, ewentualnie państwo udzieli się odpowiedzi. Posiadam kartę wędkarską wydaną w 76 roku i w tej chwili obecnie chciałbym sobie ryby połapać. Jednak starostwo powiatowe chce zdania ponownie przeze mnie egzaminu na taką kartę wędkarską. Czy to jest prawnie, czy nie?
Zapytałem w tej sprawie Marka Borowca, naszego redakcyjnego kolegę, który jest także amatorem wędkarstwa i znawcą tego tematu. Marek podpowiada, że trzeba zgłosić się w takiej sytuacji do dowolnego sklepu wędkarskiego i tam w tym sklepie wędkarskim otrzymamy wszelkie niezbędne informacje, co zrobić z taką kartą wędkarską. Prawdopodobnie po prostu wystarczy zaopatrzyć ją w nowy znaczek i z tym znaczkiem, z tą kartą udać się do odpowiedniego urzędu. I jeszcze jeden wiosenny temat, który pojawił się w telefonach. Posłuchajmy.
Kiedyś, parę miesięcy temu, była audycja na temat załatwiania się ludzi na placu Rodła przy tym dużym budynku w Podcieniach. To nie tylko tam ludzie te swoje potrzeby załatwiają, ale i przy Wojska Polskiego na zapleczu wieżowców. Jest tutaj Aleja Bogusława i są tam bary. W barach są toalety niepłatne, ale ludzie, gdy wychodzą, zaczynają mieć potrzebę. I najczęściej załatwiają się za kwiaciarnią, która jest na placu Zgody. Czy nie można by tam zrobić, tak jak jest na przykład w Belgii, pisuary? Skoro już się załatwiają, to niech się załatwiają, ale niech będzie odpływ. Problem narośnie, jak przyjdzie wiosna i ludzie zaczną więcej chodzić na piwo do ogródków.
Oczywiście ten pomysł podrzucimy Zakładowi Usług Komunalnych. Jeszcze tylko wrócę do planowanej rozmowy z naszym gościem, z panem burmistrzem Szczecinka, oczywiście o godzinie w pół do pierwszej. Planujemy tę rozmowę, a rower miejski miał zacząć działać od 1 marca. Dziękujemy za telefony 510-37-36. A właśnie, jeżeli chodzi o rower, telefony cały czas do nas przychodzą.
Dzień dobry. Ja jeszcze w sprawie roweru miejskiego, bo obudzili się z ręką, ktoś się obudził w nocniku. Czy system był sprawdzany miesiąc, czy to jakiś był odpowiedzialny człowiek? Kto jest odpowiedzialny za niesprawdzenie tego systemu, jest odpowiedzialny za cały ten bajzer. Dziękuję, do widzenia.
Doczekaliśmy się odpowiedzi firmy Next Bike, która jest odpowiedzialna za obsługę roweru miejskiego. Dosyć długa wiadomość mailowa, przeczytam ją państwu. W nawiązaniu do pańskiego zainteresowania tematem Bike S szczecińskiego roweru miejskiego i obecnych problemów z działaniem starych stacji systemu, informuję, że podjęliśmy wszelkie możliwe działania zmierzające do jak najszybszego zdiagnozowania i rozwiązania problemu. Współpracujemy przy tym z operatorem systemu nieruchomości opłaty lokalne spółka ZO. Wstępna analiza wykazała, że zarówno oprogramowanie, jak i infrastruktura dostarczona w ubiegłym roku przez Nextbike Polska nie są przyczyną zaistniałych problemów, co potwierdza pełna sprawność nowej części systemu 45 stacji zamontowanych przez Nextbike w ubiegłym roku. Aktualne problemy dotyczą jedynie tej części szczecińskich stacji, która została dostarczona przez inną firmę i została zrealizowana dla miasta w ramach wcześniejszego wcześniejszego zamówienia. Jednocześnie pozwalam sobie przypomnieć, że dostarczone w 2016 roku przez Next Bike Polska oprogramowanie w zeszłym sezonie działało w Szczecinie bez żadnych zarzutów, a rowery miejskie wypożyczono w rekordowej liczbie ponad 565 tysięcy. Od zamknięcia sezonu 30 listopada firma Next Bike nie dokonywała żadnych zmian ani aktualizacji oprogramowania, nie uczestniczyła też w żadnych innych czynnościach związanych z funkcjonowaniem Bike S. W tej chwili naszym priorytetem jest doprowadzenie do jak najszybszego przywrócenia pełnej funkcjonalności Bike S szczecińskiego roweru miejskiego. Pan Marek Pogorzelski, biuro prasowe Next Bike Polska. Taką odpowiedź nam wysłał. Czekamy na uruchomienie tych brakujących jeszcze 35 stacji roweru miejskiego. Jeszcze teraz wrócę do tematów związanych z zakładem usług komunalnych. We wtorek przeczytałem Państwu wiadomość, jaką otrzymaliśmy od naszego słuchacza, a teraz tę wiadomość przeczytam w dużym skrócie. Chodzi o park przy ulicy Ostrowskiej. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na odnowiony pod koniec 2016 roku park. Inwestycja kosztowała ponad 600 tysięcy złotych. Efekt jest naprawdę imponujący. Odnowiono i utwardzono alejki, postawiono ławki i kosze. Uporządkowano zieleń. Z podziemi wydobyto i oczyszczono 200 nagrobków. Zostały osadzone w betonie. Niestety okoliczni mieszkańcy upodobali sobie park na miejsce spacerów ze swoimi psami. Obecnie zejście z utwardzonej alejki grozi tym, że niemal na pewno wdepniemy w psie odchody. Przykro na to patrzeć. To są fragmenty wiadomości od naszego słuchacza. W tej sprawie rozmawialiśmy z panem Andrzejem Kusem z Zakładu Usług Komunalnych. Pojawią się tam, tak zapewnia pan Andrzej, specjalne pojemniki ze sprzętem do sprzątania po psach. Także planowane jest tam zorganizowanie wybiegu dla psów. Pan Andrzej zapewnia, że niemożliwe jest całkowite ograniczenie korzystania z tego parku, jeżeli chodzi o właścicieli psów. To znaczy po prostu niemożliwe jest wprowadzenie zakazu wejścia z psami. I jeszcze wrócimy do roweru miejskiego. Taki telefon otrzymaliśmy.
A ja się cieszę, że te rowerki na razie nie funkcjonują, bo przede wszystkim to miasto nie jest aż tak do końca przystosowane na rowerki miejskie. Jak dla przykładu ulica Poniatowskiego, gdzie niedawno widziałem taką sytuację, gdzie w zeszłym roku starszy pan, a za starszym panem jechał autobus. Wszyscy jechaliśmy w takim pięknym sznureczku za starszym panem, który prowadził konwój rowerkiem miejskim. Rowerek miejski nie jest żadnym remedium na problemy komunikacyjne. W ogóle to dla mnie to jest takie troszeczkę sadomaso jeździć rowerem w zatłoczonym mieście pełnym spalin.
510 37 32 to jest czujny numer i właśnie pod tym czujnym numerem mogą Państwo komentować różne tematy podejmowane w czasie reakcji, także zadawać pytania. 510 37 36 numer telefonu do naszego studia. Jeszcze teraz przeniesiemy się z centrum Szczecina i okolic na Dziewoklicz. Taki oto telefon.
Dzień dobry. Wczoraj byłem na spacerze, piękna pogoda na Dziewokliczu i rejonie. Dziewoklicz był zamknięty, to też trochę brzydko, bo ładny teren, można pospacerować, ale niestety był zamknięty. Poszliśmy w drugą stronę, jak betonka jest tam na stronę Wyspy Puckiej. No niestety, bardziej to wysypisko, niżeli Dolina Dolnej Odry, krajobrazowy, jak tabliczka głosi przed wejściem tam. Naprawdę wstyd, wstyd, wstyd.
A propos Dziewoklicza i otwarcia tego całego terenu, Andrzej Kus, z którym rozmawiałem na ten temat, zapewnia, że Dziewoklicz jest otwarty codziennie od godziny 10 do godziny 19. Natomiast jeżeli chodzi o brudne, zanieczyszczone, zaśmiecone nabrzeże Odry Zachodniej przy Dziewokliczu, pod wiaduktem drogowym i kolejowym, to jak zapewnił pan Andrzej Kus, będzie tam posprzątane. I jeszcze temat parkingu Kiss and Ride, który znajduje się przy dworcu głównym. No cały czas mnóstwo telefonów, mnóstwo komentarzy. Temat zdaje się rzeka, nierozwiązywalny, miejsca mało. No i posłuchajmy kilka wypowiedzi.
Dzień dobry, drodzy Państwo, odnośnie postoju przy dworcu głównym PKP. Dlaczego wszyscy psiotrzą na te taksówki, a wtedy, kiedy chcą przyjechać na pociąg albo wrócić z pociągu do domu, no to dzwonią po taksówkę i gdzie zamawiają? Zamawiają podkładkę, gdzie nie wolno się zatrzymywać, bo są przystanki autobusowe. Zamawiają przy wyjściu głównym. Nikt nie zamawia na postoju taksi, bo się nie chce przejść te 200-300 metrów, tylko każdy chce najlepiej na peron pod drzwi do wagonu. A później oczywiście jest wielkie halo, bo taksówki blokują.
Witam serdecznie, stały słuchacz. Co do dworca głównego mam taki oto pomysł. Otóż zrobić bardzo duży parking w rejonie Kładki, tam gdzie kiedyś były samochody. Tam jest dużo miejsca, można zrobić pod warunkiem, iż dworca samego do tego miejsca wykonać ruchomy chodnik, taki jak jest na lotnisku we Frankfurcie, do przemieszczania się wszystkich pasażerów. I po prostu nie będzie tematów tych ludzi biednych z walizkami, z dziećmi, którzy muszą latać, tym. Po prostu staną sobie w chodniczku i będą sobie jechać do tego parkingu, który jest oddalony 130 metrów i nie będzie problemu.
Odnośnie oznakowania Kiss Me Right. W jakim my kraju żyjemy? Bo już kiedyś powiedzieli, Polacy nie gęsi swój język mają. Czy nie można normalnie napisać?
No w sumie można. Pocałuj i odjedź. 21 minut po godzinie 12, czas reakcji 510, 3 siódemki, 3 szóstki, numer telefonu do naszego studia i pani Małgorzata Smolarek, kierownik Centrum Powiadamiania Ratunkowego, jest naszym gościem. Witam pani Małgorzato na antenie.
Witam bardzo serdecznie wszystkich.
Dzień dobry pani Małgorzato. Temat, który pojawia się no już od jakiegoś czasu w programie Czas Reakcji za sprawą słuchacza, który poskarżył się, że no został źle obsłużony przez operatora numeru 112. Te rozmowy prezentowaliśmy na naszej antenie. Cały czas nasi słuchacze komentują ten konkretny fragment zaprezentowany na naszej antenie. To może zacznijmy od jeszcze jednego komentarza. Posłuchajmy.
Rzecz dotyczy tego pana, który tak nieodpowiedzialnie i w sposób karygodny zachował się wobec tej pani ze 112. Sądzę, że kwalifikuje się do ukarania mandatem, bo nie przeklina się i nie stosuje się takich słów wobec osoby z drugiej strony. Jaka by ona nie była i co by on nie uważał. To tyle, dziękuję.
Witam, moje imię Anna, dzwonię z Międzyzdrojów w sprawie numeru 112. Wielokrotnie zdarzało mi się dzwonić na numer 112, czy to wzywając pogotowie, czy też straż pożarną, jak palił nam się komin. I najgorsze, co jest z tym numerem, to to, że wszystkie informacje, które przekazujemy pod 112, musimy przekazywać powtórnie dyspozytorowi z pogotowia, czy też ze straży pożarnej. Mój mąż, jak i kilku innych członków mojej rodziny pracuje w straży pożarnej i zawsze mi powtarzają, żeby nie dzwonić pod 112, tylko bezpośrednio pod numery 998, 997 czy 999, bo to są numery, które ratują życie.
Wróćmy jeszcze do tego pierwszego telefonu, który komentował właśnie rozmowę, którą zaprezentowaliśmy we fragmencie na naszej antenie. Pani Małgorzato, wiemy, że nasz słuchacz, ten, który zgłaszał konkretny przypadek z Kołobrzegu, napisał odwołanie do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, napisał taką skargę, no i oczywiście teraz czeka na odpowiedź, prawda, pani Małgorzato?
Oczywiście zajęliśmy się tą sprawą, szykujemy odpowiedź dla pana i wyjaśnimy od początku do końca, jak to wyglądało i odpowiedź otrzyma od nas.
Też pojawiła się taka kwestia długości tego nagrania. Słuchacz twierdził, że no jest pewna różnica. Ta rozmowa, to połączenie według niego trwało dłużej niż to, które zostało udostępnione przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Tutaj także no, kwestia sporna, ale jak to wygląda, pani Małgorzato? Czy to jest w ogóle możliwe?
Oczywiście, że jest możliwe, dlatego że do czasu trwania tej rozmowy należy doliczyć czas oczekiwania na połączenia. W naszym systemie informatycznym za każdym razem, jak osoba do nas wybiera numer 112, cały czas oczekiwania na to zgłoszenie jest rejestrowany jako oddzielny plik. Dopiero w momencie, kiedy operator odbierze zgłoszenie, dopiero wtedy nagrywa się rozmowa i to jest kolejny plik. Stąd pewnie jest ta różnica, około 11 sekund różnicy, bo innej możliwości nie ma, dlatego że udostępniliśmy w pełnym brzmieniu całe nagranie.
Zatem no, na razie tę konkretną sprawę musimy zawiesić. Czekamy na odpowiedź i właśnie ten pan najbardziej zainteresowany, nasz słuchacz, pan Mirosław, czeka na odpowiedź od państwa. No zobaczymy, co dalej. Niebawem pojawi się jakieś pismo do pana Mirosława w tej sprawie wyjaśniające.
Otrzyma.
Teraz odnieśmy się do tego drugiego telefonu. Tutaj nasza słuchaczka stwierdziła, że właściwie nie ma sensu dzwonić pod numer 112, bo i tak te rozmowy są przekierowywane do odpowiednich służb, czy to Straży Pożarnej, czy Policji, czy do Pogotowia Ratunkowego, i tam i tak trzeba po raz drugi wyjaśniać całą historię od samego początku. Trwa to za długo, niepotrzebne nerwy. Czy to tak rzeczywiście wygląda?
Nie do końca. Ze względu na to, że funkcjonuje system informatyczny Centrum Powiadamiania Ratunkowego, w którym operatorzy pracują, zbierają informacje, aby przesłać w formie elektronicznej dane zgłoszenie do służby, czy to jest policja, czy to jest straż pożarna. Zdarzają się takie sytuacje, kiedy oprócz tej informacji, którą wysyłają drogą informatyczną, również łączą połączenia. Niemniej jednak za każdym razem, kiedy nawet będzie konieczność połączenia telefonicznego osoby, która dzwoni, wersja elektroniczna, czyli tak zwana formatka, zostaje wysłana do danej służby i oni otrzymują już łącznie z opisem całą informację, mogą wszcząć postępowanie. Czasami może tak dzwoniący odbierać, że czeka na połączenie, bo dyżurny w danej służbie jest zajęty, niemniej jednak formatka u niego już jest.
Czyli rozumiem, że ta formatka tak naprawdę to jest ten główny sposób komunikowania się numeru 112, operatora z numeru 112 z poszczególnymi służbami.
Natomiast bardzo dużą ilość informacji.
Przekierowanie drugi jakby telefon do odpowiedniej służby, do operatora, czy to dyżurnego pogotowia ratunkowego, czy policji, czy straży pożarnej, to jest procedura dodatkowa, tak?
Dodatkowy kanał łączności, bo jeżeli jest zdarzenie, które wymaga bardzo szybkiej reakcji, bardzo szybkiego uruchomienia sił danej służby, to w pierwszym momencie od razu dostają formatkę, gdzie jest określona kategoria, co się dzieje, i jeżeli faktycznie trzeba doszczegółowić, więcej informacji przekazać, to wtedy jest również połączenie telefoniczne. To dotyczy straży pożarnej i policji. Natomiast jeżeli chodzi o ratownictwo medyczne, to ustawa o ratownictwie medycznym mówi wyraźnie, że mimo wszystko oprócz tej informacji w formie elektronicznej, gdzie system wspomagania dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego jest wdrażany, również musi się odbyć połączenie telefoniczne.
Pan Robert do nas zatelefonował. Halo.
Dzień dobry, panie Krzysztofie.
Dzień dobry.
Potwierdzam wszystko w 100%. Nie mogłem się dodzwonić na policję, bo został porzucony samochód, który stał w lesie. Zadzwoniłem na 112, operator powiedział, że się tym zajmie, nie ma problemu, nie musiałem dwa razy nigdzie dzwonić więcej. Także na 112 i się zajęli sprawą.
Bardzo panu dziękuję za ten telefon. 510-37-36 numer do nas. Jak często, pani Małgorzato, no zdarza się tak, że niestety słuchacz, no przykładowo pan Robert teraz nie został przekierowany, ale jak często zdarza się, że takie przekierowanie następuje i słuchacz zdenerwowany, zgłaszający dany problem, jakiś wypadek, no musi poczekać, to po pierwsze, a po drugie jeszcze raz tłumaczyć wszystko na przykład dyżurnemu policji?
Od momentu, kiedy funkcjonuje system wspomagania dowodzenia i formatki dochodzą do służb, to takich sytuacji nie ma wiele. Tak naprawdę operator podejmuje decyzję, czy forma elektroniczna i ilość informacji, które udało mu się uzyskać od dzwoniącego, wystarczy, aby służby podjęły odpowiednie działania, wysyłały odpowiednią ilość służb i sił, zaangażowały w to zdarzenie. Także sam rozwój tego systemu, żeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego w systemie powiadamiania funkcjonował właśnie w formie, która została określona wcześniej, do której dążymy, żeby to działało dobrze, wydaje mi się, że spowodowała, że jednak ludzie w łatwiejszy sposób mogą skorzystać z pomocy służb.
Jeszcze pan Sławomir, halo.
Witam, panie redaktorze, dzień dobry. No tak, tu przedmówcy mają 100% racji, bo 112 to nie jest 112 numer, jak działa 911 w Stanach Zjednoczonych. To jeszcze nam daleko do tego. Ale tu jest troszeczkę błędem, że rzeczywiście, no już każdy chyba z nas korzystał ze 112. O, to są operatorzy, jacy są, no to słyszymy w Radiu Szczecin, jakie są rozmowy, ale to już pomijajmy to. Cenne sekundy uciekają. I ja jako ratownik medyczny Wiem coś na ten temat i powiem szczerze, że to prowadziłem rozmowę z operatorem bez sensu w ogóle, bez sensu, bo to samo identycznie musiałem powtórzyć. Mało tego, troszeczkę się rozpędziłem kiedyś na wypadku, za dużo medycznych haseł, to operator sobie w ogóle nie wiedział, co ja do niego mówię. Natomiast dyspozytor pogotowia jest już przeszkoloną osobą, jeżeli chodzi, to są zazwyczaj ratownicy medyczni, którzy tam siedzą. I tam można było sobie fachowo porozmawiać. Wiedział, co do mnie przysłać, ile karetek i tak dalej, i tak dalej. Natomiast operator 112 to jest tak naprawdę centralka, która łączy, tak? Bo ludzie rzeczywiście czasami dzwonią, nie wiedzą do kogo. To owszem, to może się przydać, ale jeżeli chodzi o błyskawiczną pomoc ratowania życia, gdzie są cenne sekundy, to ja nie chcę w ogóle nawet się wypowiadać na ten temat, który żeśmy wczoraj chyba czy tam parę dni usłyszeli, jak tam ten pan zdenerwowany prosił o pomoc. Tam było ratowanie zdrowia, natomiast jakby było ratowanie życia i taka głupia dyskusja, za przeproszeniem, a co, a po co, a tego, jeszcze raz i jeszcze raz. Tam trzeba szybko, krótko na temat, jeżeli nie ma możliwości połączyć, chociaż wiem, że jest taka możliwość, tak, to policja zrobiła, to łączymy. Natomiast jeżeli chodzi o ratowanie naszego życia, które jest najcenniejsze, to powinno być bardzo szybko. Cały algorytm ma dyspozytor pogotowia na przykład. Co, jak, gdzie i tak dalej. Nigdy nie odkładamy słuchawki piersi, to trzeba od razu powiedzieć głośno na antenie. Rozłączamy się dopiero, jak dyspozytor nam wyda polecenie. No i rzeczywiście tutaj powinno być 112, od razu odbiór. Dziękuję, do widzenia, a nie, dobrze, już łączę z pogotowiem. Także już proszę zobaczyć, ile sekund cennych straciliśmy, gdzie poszkodowany może być bez oddechu, bez krążenia i tak dalej, etc., etc. I teraz tak, dopiero z dyspozytorem. Dyspozytor podejmie decyzję, żeby już robić RKO i przez telefon instruuje laika, jak to zrobić, prawda?
Panie Sławomirze, tutaj pojawił się chyba najważniejszy wątek, który także chcieliśmy dzisiaj poruszyć w tej całej sprawie, a mianowicie kompetencji ewentualnego wyszkolenia pracowników numeru 112.
No, przydało
panie, się. Panie Sławku, bardzo panu dziękuję za telefon, pozdrawiam, kłaniam się również. I pani Katarzyna do nas zadzwoniła. Halo, pani Katarzyno.
Halo, dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć, że się oczywiście zgadzam z poprzednikiem moim, który dzwonił, i chciałam powiedzieć jedno jeszcze takie wtrącę w to, co jeszcze opowieść jakąś mam oczywiście, że ładnie wygląda, jak pani opowiada. To bardzo ładnie słucha się to co pani, o czym pani mówi. I pamiętacie, że państwo, że parę lat temu z wielkim hukiem zostało ogłoszone, że 112 numer taki wspaniały. Ale to nie działa. Ja osobiście miałam taki przypadek. Moje dziecko uległo wypadkowi. Rozwaliło sobie poważnie nogę na podwórku. Dzwoniąc po 112, mówiąc wszystko oczywiście, co mi pani wypytywała, więc to trwało parę minut, pani powiedziała, to dlaczego pani nie dzwoni na pogotowie? Takie zadała mi pytanie. Po tym pytaniu ja już odłożyłam słuchawkę, bo po prostu mnie wytrąciła z równowagi. Zadzwoniłam z nerwów pod straż pożarną, bo już po całym fakcie sprawdziłam, pod jaki numer ja zadzwoniłam. Ja patrzę, Boże, straż pożarna, to też nie. Więc pani od straży pożarnej odpowiedziała, ja powiedziałam jej tylko, dziecko uległo wypadkowi, proszę o pomoc. W ciągu, wie pan co, nawet nie zeszłam z domu na dół, a już było pogotowie na miejscu. Więc po prostu, aż teraz jeszcze jestem wzburzona, bo to było strasznie nerwowa i bardzo dla mnie dramatyczna sytuacja. I pani ze straży pożarnej nawet nie spytała mnie o nazwisko. Po prostu, jak usłyszała, że dziecko potrzebuje pomocy, wysłała karetkę pogotowia. I to jest właściwa reakcja na taki telefon, a nie wypytywanie mnie o imię, nazwisko, ile dziecko ma lat, co mu się stało, a czy krwawi, a czy nie krwawi i w ogóle to po to ja dzwonię. To jest okropne i nie powinno się nigdy zdarzyć. Tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani Katarzyno. No i właśnie dziękuję. Pani Małgorzato, pojawia się pytanie, jak wygląda profesjonalne przygotowanie operatorów numeru 112? Czy jakie są przede wszystkim wymagania dla kandydatów do pracy na tym stanowisku i później jakie ewentualnie szkolenia ci ludzie przechodzą?
Jeżeli chodzi o wymagania, no to zgodnie z przepisami aktualnie obowiązującymi, wykształcenie minimum średnie, znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym. Poza tym wymagamy od tego, aby kandydaci na operatorów numerów alarmowych również zapoznali się z obowiązującym statusem prawnym dotyczącym systemu powiadamiania ratunkowego, dotyczącym ratownictwa medycznego, zarządzania kryzysowego. To jest bardzo związane z bezpieczeństwem ludzi. Poza tym muszą posiadać umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, jeżeli zmieniają się okoliczności, jeżeli jest duża presja właśnie czasu. Muszą się skoncentrować logicznie i analitycznie, umieć myśleć, pracować w zespole, być odpornymi na stres. No jest tych wymagań, których oczekujemy dosyć sporo. Powinni być komunikatywni, zdyscyplinowani, również zrównoważeni emocjonalnie. Jeżeli chodzi o szkolenie, to aby zostać operatorem numerów alarmowych, muszą zdać egzamin państwowy i otrzymać certyfikat, który uprawnia do obsługi zgłoszeń alarmowych. Jest to poprzedzone szkoleniem, oczywiście centralnym, trwającym 2 tygodnie, tydzień szkolenia w formie wideokonferencji, takie ogólnopolskie, szkolenie teoretyczne oraz tydzień szkolenia praktycznego w ośrodku szkolenia w Poznaniu. No, nie jest łatwe przygotowanie się do pracy na stanowisku operatora numerów alarmowych, dlatego że to jest osoba, która nie jest ani ratownikiem, nie jest ani strażakiem, ani policjantem. Niemniej jednak musi posiąść wiedzę, która będzie pozwalała na to, żeby pytania zadawane właśnie przez niego były celowe, były takie, które są akurat niezbędne w danej sytuacji. Tak jak wspomniałam, w ogóle certyfikat operatora numerów alarmowych jest ważny 3 lata, ponieważ praca nie należy do łatwych, to po 3 latach musi przejść recertyfikację. Kandydaci w ogóle na operatorów mogą przystąpić do egzaminu na ten certyfikat, natomiast tylko raz mogą przystąpić do egzaminu poprawkowego. Jeżeli nie zdobędą odpowiedniej wiedzy,
to po prostu
jeżeli
nie zdadzą,
to po prostu, no niestety,
pani Małgorzato,
nie zatrudniamy.
Pani Małgorzato, jeszcze ostatnie pytanie. Teraz, jakie jest wynagrodzenie operatorów numeru 112?
Na chwilę obecną, no staraliśmy się, aby jednak te zarobki były w miarę atrakcyjne dla kandydatów i żeby przychodzili do nas ludzie, którzy będą wiedzieli, w jakim celu odbierają te zgłoszenia, w jakim celu pracują w ogóle na tej linii alarmowej. W chwili zatrudnienia proponujemy zasadnicze wynagrodzenie, brutto oczywiście, tak, w wysokości 2400 zł. W momencie, kiedy otrzymają certyfikat, w momencie, kiedy zdadzą egzamin, otrzymują 2598 zł brutto.
Dziękuję za rozmowę. Pani Małgorzata Smolarek, kierownik Centrum Powiadamiania Ratunkowego, była naszym gościem. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję bardzo.
Za 19, już 18 minut będzie godzina 13 i na naszej antenie powitam gościa, pan Jerzy Hardy Douglas, burmistrz Szczecinka. Dzień dobry, panie burmistrzu.
Dzień dobry, witam pana dzień i dobry. Słuchaczy Radia Szczecin.
Dzień dobry, witam serdecznie. Temat wywołany przed wczoraj, planowany koncert zespołu Behemoth na wrzesień w Szczecinku właśnie w ramach imprezy cyklicznej Material Fest. Telefony, mnóstwo telefonów. Wszystkich państwo nie usłyszą, ale już na pewno nie wszystkich w całości, bo to jest po prostu niemożliwe. No posłuchajmy kilku.
Dzień dobry, Krzysztof ze Szczecina. Ja dzwonię do czasu reakcji. I na temat Behemothu i tego Nergala, proszę pana, ja chciałem pana prosić, żeby pan nie zostawił tak tej sprawy, wie pan. Na przykład dla mnie to jest religia, to jest rzecz fundamentalna w ogóle. Oni nas tak nie mogą obrażać. Nigdy tak nas nie obrażał, nawet w najciemniejszych czasach komunizmu. Także na razie uprzejmie dziękuję, do usłyszenia.
Dzień dobry, Jan mówi ze Szczecina, słucham tej audycji waszej. Chciałem podziękować panu Bregarowi za reklamę tego koncertu. Chętnie na niego pójdę, posłucham, co złego tam takiego jest, żebym mógł to sam ocenić. A poza tym nie podoba mi się komentarz pana redaktora, bo on powinien informować o faktach.
Dzień dobry, Konrad ze Szczecina. Gdyby pan w radio nie mówił nic o Behamocie i przede wszystkim o tych tekstach, które są ostre ponoć. Z ciekawości odpaliłem sobie stronę na internecie, żeby poczytać. Zgadzam się, są ostre, ale mnie ten rodzaj muzyki nie interesuje. Po prostu nie chodzę na takie koncerty. Jeżeli ktoś nie toleruje takich tekstów, takiej muzyki, po prostu nie idzie. Ale są ludzie, którzy tolerują taką muzykę, takie teksty tolerują i oni mogą sobie iść i posłuchać. Mają do tego prawo.
Witam, dzień dobry. Ja, jeżeli chodzi o grupę Behemot, jeżeli ktoś nie chce, to nie pójdzie tam, ale wy, poruszając ten temat, reklamujecie to i pójdą tam ludzie ciekawcy, którzy niekoniecznie tam chcą iść i reklamujcie, jak chcecie. Tak jak powiedziałem, jeżeli ktoś nie będzie chciał pójść, nie pójdzie i nikogo to nie obraża. Jest to zamknięte pomieszczenie, niech ktoś sobie słucha tej muzyki, jeżeli jej chce słuchać.
To jeszcze krótkie wyjaśnienia na temat faktów i ewentualnych komentarzy. No, w programach publicystycznych, a takim jest czas reakcji, oprócz faktów także możliwe są komentarze, także możliwe są komentarze prowadzących, nas trzech, czyli Przemysława Szymańczyka, Janusza Wilczyńskiego i moje. Jeżeli chodzi o... teraz już pytanie do pana burmistrza Szczecinka. Czy takie krótkie pytanie, czy rzeczywiście to jest pomieszczenie zamknięte, w którym będzie odbywał się ten koncert?
Nie, proszę pana. Koncert, cały ten festiwal Materia Fest będzie się odbywał na placu koncertowym, który specjalnie do tego celu przygotowany i może pomieścić nawet kilkanaście tysięcy osób.
Mhm, czyli rozumiem, że pozostali mieszkańcy Szczecinka, którzy nie będą zainteresowani tym koncertem, także będą mogli usłyszeć to, co płynie ze sceny.
Plac koncertowy jest oddalony od budynku.
Pytam dlatego, że dawno byłem w Szczecinku.
Zatem... Zachód, no to zapraszam pana.
Dziękuję za zaproszenie.
2 września.
Z obowiązku dziennikarskiego, kto wie?
Tak, czym mogę służyć jeszcze?
Tak, panie burmistrzu, no dokończmy jeszcze tę kwestię. Czy pozostali mieszkańcy, którzy nie będą chcieli uczestniczyć w tej imprezie, w tym koncercie, także będą mogli usłyszeć to, co dzieje się ze sceny? Chcę tylko uściślić bardzo krótko tę kwestię, czy jest to zamknięte pomieszczenie?
Nie, no to ja już panu na to...
Odizolowane.
Ja na to pytanie panu odpowiedziałem. To się odbywa na otwartej przestrzeni, to jest koncert otwarty, koncert jest biletowany, ale ten plac koncertowy jest w odległości, kilkuset metrów od najbliższych zabudowań.
Panie burmistrzu, koncert jest biletowany. W ubiegłym roku wstęp na festiwal Material Fest był bezpłatny, w tym roku jest biletowany, ale chyba tylko w części, tak?
Nie, proszę pana, cały będzie biletowany. Jest to impreza, która będzie trwała wiele godzin i trudno mi sobie wyobrazić, żeby ludzie, że tak powiem, przychodzili bez biletów, a potem nie wiem, co będziemy ich wypraszać. To jest, podejmujemy, większość w ogóle imprez muzycznych w Szczecinku nie jest biletowanych, ale od czasu do czasu pojawiają się również imprezy biletowane. Materia Fest w tym roku będzie imprezą biletowaną, między innymi ze względu na to, że będzie dużo dosyć znanych zespołów, z którym trzeba zapłacić i po prostu uważamy, że jest tak atrakcyjny repertuar, że zwolennicy tej heavy metalowej muzyki prawdopodobnie zdecydują się na kupienie biletów.
Panie burmistrzu, to już skupmy się w tej chwili na występie zespołu Behemot, bo tak naprawdę to ten akurat planowany występ spotkał się z protestami części mieszkańców Szczecinka. Ile otrzymają muzycy zespołu Behemot za swój występ?
Około 40 tysięcy złotych.
I to są pieniądze, które zostaną wypłacone z budżetu miasta Szczecinka, tak?
Powiedziana, pieniądze są wypłacane przez agencję samorządową SAPIK, Samorządową Agencję Promocji i Kultury, która ma swój budżet, zresztą wielomilionowy. Ma dosyć dużą autonomię, jeżeli chodzi o organizację imprez różnych kulturalnych, również muzycznych. Oni decydują o tym, jakie się odbędą imprezy muzyczne. Jest ich bardzo dużo w Szczecinku. Oczywiście państwa wszystkich zapraszam. O bardzo różnorakiej temacie.
tematyce. Oni również prowadzą biblioteki, prowadzą kino, DKS i tak dalej, różnego rodzaju. Cała, że tak powiem, kultura jest podporządkowana SAPiKowi i oczywiście z tych pieniędzy przyznanych jako pieniądze budżetu SAPiKu jest przynajmniej przedpłacany ten koncert. Potem oczywiście, jeżeli jest biletowany, to w większości zwykle
zwracają się tego. Ja rozumiem, że w dyspozycji SAPiKu są te fundusze na zorganizowanie tego koncertu i konkretnie na zapłacenie honorariów dla zespołów i w tym zespołu Behemoth, ale te pieniądze skądś pochodzą. Zmierzam do tego, czy to po prostu z kasy Szczecinka.
No oczywiście, że tak, nie od
rozumiem, czyli to są pieniądze wszystkich podatników. To chciałem tylko ustalić.
O, tak. Oczywiście, że tak. To ja może od razu się do tego odniosę, ponieważ wie pan, to jest argument, który ciągle pada, że przede wszystkim ortodoksyjni katolicy, część księży, nie życzy sobie tego, żeby z pieniędzy podatników płacić takiemu lub innemu zespołowi. To przede wszystkim w tym liście księży się przewija. Natomiast ja chcę panu powiedzieć tak, w Szczecinku odbywa się mnóstwo koncertów. Była dopiero co pani Anna Maria Jopek, jutro będzie Mozil, mamy transmisję z Metropolitan Opera, mamy taką imprezę Art Picnic, gdzie będzie Leszek Możdżer, Ray Wilson, grupa Genesis, będzie festiwal Disco Polo, ale też, tak, i proszę tutaj zwrócić na to uwagę, płacimy również, dofinansowujemy Orszak Trzech Króli, Orszak Niedzieli Palmowej, jesteśmy współorganizatorami parafiat tak zwanych, prawie w każdej parafii. Mamy przegląd kolęd i pastorałek.
Rozumiem, czyli pełna, kultury chrześcijańskiej. Pełna gama wartości, jak rozumiem. Panie burmistrzu.
Da tylko dokończyć.
Tak, proszę
czy
bardzo.
To się podoba, proszę pana, podatnikom, którzy są niewierzący, są agnostykami, a ich pieniądze idą na imprezy stricte katolickie.
Panie burmistrzu.
Ja się spotykam z zarzutem, że to jest niewłaściwe. No, wie pan, wybrano się kogoś i on decyduje, tak, o tym.
Pan jest wybrany i pan decyduje. Panie burmistrzu, przepraszam, że przerywam. Przepraszam, że przerywam, bo chciałem też oddać głos naszym słuchaczom. Pan Marek na początek. Halo?
Witam. Z tego, co się orientuję, to Behemoth do tej pory nie został za swoje teksty nigdzie prawomocnym wyrokiem skazany, więc nie rozumiem, po co pan redaktor rozmuchał tą aferę, bo słyszałem od samego początku, jak tylko pan usłyszał, że jest tego typu koncert, to sam pan prowokował na antenie, żeby poruszyć ten temat. A nie poruszył pan takiej ważnej kwestii, że ostatnio Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała 105 milionów. Tego w ogóle radio nie poruszyło. I to mi się bardzo nie podoba, że robicie się radiem stronniczym, a nie ogólnym, dla wszystkich dostępnym. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, panie Marku. Przedwczoraj na początku programu powiedziałem, że nie chcę i nie jest to moim zamiarem, nie jest to w planach programowych rozwijanie tego tematu. Zaproponowałem tylko słuchaczom, żeby zapoznali się z niektórymi tekstami piosenek zespołu Behemoth i to wszystko. To państwo chcieli, aby ten temat był kontynuowany. Takie telefony otrzymywaliśmy, takie również maile otrzymywaliśmy i dlatego ten temat jest kontynuowany i dlatego zaproszony jest dzisiaj pan Jerzy Hardy-Douglas, burmistrz Szczecinka i jeszcze pan Władysław. Halo?
Włodzimierz, dzień dobry.
Włodzimierz, przepraszam.
Bardzo fajnie pan wytłumaczył, panie burmistrzu. Trzymam za pana kciuki, bo po pierwsze jest pełny kosmopolityzm, czyli ludzie, którzy nie wierzą w Boga, nie wierzą w ten, a oglądają parady, też mogą pytać, a dlaczego nasze pieniądze idą? Świątynia Opatrzności Bożej i inne rzeczy, tak dalej. Więc tutaj kwestia finansowania, to panie redaktorze, tak nieładnie była poruszona. Nieładnie, bo temat znam troszeczkę i tam jest naprawdę pełny kosmopolityzm w wydawaniu pieniędzy. Ci dostają, a ludzie mają się zapoznać z tym, co chcą. I to faktycznie napędził pan bardzo ładną reklamę panu zespołowi Behemoth, którego nie jestem zwolennikiem, absolutnie. Tu się odżegnuję. Tak jak kiedyś napędzono na film Ksiądz, napuszczając babcię z różańcami przed seansami. Poszło jak diabli, kurczę, bardzo fajnie zarobił film, a poruszał tylko zwykłe sprawy ludzkie. I tutaj odsyłanie do tekstów i tak dalej. Mogą mi się nie podobać, mogą podobać, ale też trzeba popatrzeć to historycznie. Co Kościół wyprawiał w swoim czasie? Także to jest taka, moim zdaniem to jest taki wentyl bezpieczeństwa społeczeństwa. Kto chce, słucha. A patrzeć, przyglądać się, co z tego wyniknie, zobaczymy. Miłego dnia. Trzymam kciuki, panie. panie burmistrzu.
Dziękuję za ten telefon. 510-37 i 36. Na razie zadajemy panu burmistrzowi tylko pytanie o sposób finansowania. Nie oceniamy tego, czy te pieniądze są przeznaczone na imprezę godną uwagi, kulturalną, promującą sztukę, muzykę i tak dalej, czy nie. Po prostu chcemy dowiedzieć się, jakie jest źródło, z którego będzie sfinansowany ten konkretny koncert, bo oczywiście w ramach festiwalu, który organizowany jest cyklicznie w Szczecinku. Tylko tyle. Panie burmistrzu, no na koniec, ponieważ czas nas goni, przed programem poprosiłem pana, zaproponowałem, aby przynajmniej z dwoma tekstami zespołu Behemoth pan się zapoznał. Mam nadzieję, że pan to zrobił, tak?
Tak, oczywiście. Już wcześniej znałem te teksty.
Ja mam propozycję, panie burmistrzu. Czy przeczytał pan tekst piosenki? Ona jest wykonywana w języku angielskim, ale oczywiście bez trudu można znaleźć tłumaczenie polskie i również tekst angielski i polski panu przesłałem. Czy przeczytał pan tekst utworu zespołu Behemoth, który nosi tytuł Amen?
Tak, czytałem.
Czy pana zdaniem jest to tekst, treść, która mogła się pojawić, może się pojawić w przestrzeni publicznej w Szczecinku?
Proszę pana, ona jest adresowana do ludzi, którzy doskonale wiedzą, na jaki koncert idą i widocznie chcą tego słuchać. Cały Behemoth, Nergal właściwie budują swój wizerunek na prowokowaniu. Są to teksty obrazoburcze. Ale tak jak powiedział tutaj któryś ze słuchaczy, no nie są zabronione, tak? Ten cały festiwal jest dla osób, które lubią muzykę ciężką.
Panie burmistrzu, ponieważ czas nas goni, program się kończy, być może porozmawiamy jeszcze na ten temat w przyszłym tygodniu.
Zawsze chętnie.
Tak, cieszę się. Panie burmistrzu, jeszcze tylko na koniec. Czy zechciałby pan przynajmniej zacytować, no nie wiem, no pierwszą zwrotkę tego tekstu, bo ma pan go przed sobą.
Nie mam. Ja się z tym, oczywiście pan to zgodnie z umową przesłał, natomiast ja w tej chwili nie jestem przed komputerem, ale pan może cytować, jeżeli pan chce.
Nie ma już na to czasu. Panie burmistrzu, liczę na to, że porozmawiamy jeszcze na ten temat w przyszłym tygodniu. Dziękuję.
Bardzo chętnie.
Pan Jerzy Hardy-Douglas, burmistrz Szczecinka, był naszym gościem. Do usłyszenia.
Dziękuję.